Podwójnie chrzczony. Reportaż Jana Smyka.
Po rosyjsku śpiewałem ładnie, tak czysto. Jak zdawałem egzamin eksternistyczny aktorski, to przewodniczący komisji Bogdan Korzeniewski powiedział mi na boku już jakoś: proszę pana, zdał pan, ale błagam, niech pan się nauczy dobrze mówić po polsku.
Nie dla mnie przyjdzie wiosna.
Ale śpiewałem po rosyjsku pierwszorzędnie, proszę pana. Na lekcjach rosyjskiego to byłem taki prymus.
Mija 2 lata od spotkania z tym człowiekiem. Do hotelu wpadł, bo umówiliśmy się. Spóźnił się zresztą. Był w trakcie kręcenia kolejnego filmu. Miał dla mnie godzinę czasu. Wracałem wielokroć do tego nagrania, ale nie potrafiłem znaleźć dramaturgii dla mojej audycji. Rozmowa wydawała mi się zbyt płytka. Może nie potrafiłem człowieka otworzyć? Odkładałem nagranie na potem, ale nie dawało to mi spokoju. Coś musi w nim być, myślałem. Gdzie jest dramat? Jest dramat. Nie muszę go szukać. On jest w nim, w jego losach.
Pytają mnie zawsze, której drużynie pan kibicuje. To więc urodziłem się w Białymstoku, więc Jagiellonii Białystok z powodu urodzenia w Białymstoku. Wychowałem się we Wrocławiu, więc Śląskowi Wrocław. A teraz już od długiego czasu najpierw kibicowałem Krakowi, ale później doszedłem do wniosku, jak już wrosłem w Kraków i przyjrzałem się ludziom, którzy chodzą w jednym tygodniu na Krakowie, a w drugim tygodniu na Wisłę, to ja zacząłem obu krakowskim drużynom kibicować, bo bardzo jest przyjemnie mieć, proszę pana, co tydzień mecz w Krakowie, a nie co 2 tygodnie. Wrocław w 73 roku opuściłem. Po długich latach tam spędzonych, bo zacząłem tam, że tak powiem, losy swoje związać z Wrocławiem w 1945 roku. Ale chrzczony byłem w kościele Najświętszej Marii Panny, w archidiecezja wileńska, bo przed wojną Białystok należał do Wilna. Urodziłem się 23 sierpnia 1939 roku. No nieszczęście tak się złożyło, że w tym czasie, być może nawet o tej samej porze, hitlerowcy i radzianie podpisywali pakt Ribbentrop-Mołotow, który później, jak gdyby to wszystko się przewaliło przez moją rodzinę, ale bardzo dotkliwie, bardzo dobitnie i tak wyraziście. Białymstok opuściłem jako niespełna 2-letni młodzieniec i znalazłem się w Związku Radzieckim, w Archangelsku, na skutek różnych historycznych wydarzeń wojennych zwłaszcza, i trudno, żebym cokolwiek pamiętał. Moim ojcem był Linde, Julian Linde, który znalazł pracę w Olsztynie. To były jeszcze Prusy za Niemcy, ale miał, jak przywędrował do Polski, miał obywatelstwo niemieckie. I tam jak było straszne bezrobocie było w Niemczech, a on był hutnikiem szkła, to on przywędrował właśnie do Białegostoku. A mama moja po ciotce prowadziła sklepik. Bo mama z domu Roszkowska się nazywa. Urodziła się w Kosowie Poleskim, to niedaleko Baranowicz. I oni jak uciekali przed radzianami, już po 18 roku, to znaleźli przytulisko w Białymstoku.
17 przyszedł września.
I weszli Rosjanie. Mój ojciec takich zobaczył, to uciekł i chciał mamę zabrać i mnie, ale mama powiedziała, że absolutnie nie, że ona się nie ruszy, jest Polką i nie będzie miała, nie wiedziała, co ją czeka za chwilę. W domu, tym, gdzie był sklep, został zakwaterowany oficer radziecki, Mikołaj Lubaszenko. Był kapitanem wtedy Armii Czerwonej i dowódcą kompanii, która pilnowała stacji Białystok Towarowy, czy jakoś tak się nazywa. No a później pewnie doszło do jakiegoś romansu, nie wiem, do tego, bo ojciec jak uciekł. Ale wiem, że z tego, co mama opowiadała, to przyjeżdżał, żeby się dowiedzieć, jak tam syn się miewa. No bo byłyby przecież przyjazne stosunki. Przecież to był pakt Ribbentrop-Mołotow, to byli przyjaciele. Związek Radziecki i Niemcy hitlerowskie do 1941 to była wielka przyjaźń.
Ten romans zakończył się ślubem?
Nie było ślubu, ale oni sobie nawzajem pomagali.
Внимание, говорит Москва, заявление советского правительства.
Jak wybuchła ta wojna radziecko-niemiecka, były wybuchy i to było wszystko takie bardzo... To Mikołaj Lubaszenko zabrał mamę i zabrał mnie do swojej jednostki. Akurat tam były jakieś manewry Armii Czerwonej i tam stał eszelon sanitarny. I on nas pakował oboje do szelonu sanitarnego. Mamie dał pistolet i powiedział temu dowódcy szelonu, że to jest jego żona i to jest jego syn. Napisał na kartce Emilia i Edward Lubaszenko. I myśmy się właśnie w ten sposób zaczęli nazywać Lubaszenko. I w Archangielsku mama nie miała żadnego dowodu na to, poza romansem z Mikołajem Lubaszenko. Jakie zażądali od niej jakichś dowodów na to, że ma prawo nie być wywieziona dalej na drugą stronę Morza Białego. No to zażądali i wyjaśnili. Na szczęście oni wyszukali Mikołaja Lubaszenkę gdzieś tam wśród wojsk walczących i on potwierdził, że to jest jego żona i jego syn. I dzięki temu ocaleliśmy. Bo byśmy podzielili los tysięcy, a kto wie, czy nie setek tysięcy Polaków, którzy wylądowali właśnie tam, skąd już nie było powrotu. I dopiero po jakimś czasie to wszystko się zbiegło w ten sposób, że właśnie Mikołaj Lubaszenko potwierdził, że jest mężem mojej mamy, nie będąc nim w rzeczywistości, a jednocześnie zostały nawiązane stosunki polsko-rosyjskie i to wszystko jakby ulgę na pewno przyniosło i stąd pozwolono nam przenieść się do innego miasteczka, gdzie mama dostała pracę. Ale pierwszy okres ten, pomiędzy tym, jak wsadzono nas, gdzie nas chcieli wyrzucać, dzięki temu rewolwerowi, który mama miała, myśmy ocaleli w ogóle. Tam była gehenna, bo jeszcze do tego byłem chory. Na szczęście to było w pociągu sanitarnym i dzięki temu ja się uratowałem tam w ogóle. Ale miałem krzywicę taką, że te baby mówiły, żeby mnie sadzać nad rzeką, bo tam gniją ryby i w piasku są, zakopywać mnie po pas i żebym ja siedział, bo tędy witamina D mi wejdzie i ja tej krzywicy się pozbędę. Takie warunki były. Chleb tam przywozili albo nie. A jak chleba nie przywozili, to otwierali magazyny, wyciągali kawior i rozdawali po porcyjce kawioru. Paranoja w ogóle, gdzie rozdawali kawior, bo nie było chleba. To są opowieści, które znam od mamy, nie żebym sam pamiętał. Pożywienie podstawowe to była zupa z gwoździa, po cygańsku mówiąc, i placki jako przysmak z pokrzywy i z obierek ziemniaczanych, które kucharki czy tam obsługa stołówek wynosiły na miasto i sprzedawały za ciężkie pieniądze, za kosztowności, bo trzeba było coś jeść. Taki był przewodniczący Rady Najwyższej, nazywał się Michał Kalinin. I to o niego się oparło. Miała ze sobą resztki kosztowności i gdzieś tam podpłacała tych adwokatów. To skończyło się tym, że mama dostała taki glejt, w którym było napisane, że należy ją zatrudnić według jej własnego wyboru. I mama wybrała, wie pan co? Krojenie chleba. Bo tak była wygłodzona, sponiewierana tym głodem, upokorzona tymi posługami, które musiała tam świadczyć. Ale zaraz potem dowiedziała się, że tworzy się Wojsko Polskie, to jak do zbawienia tam do Berlinga. Tego, ponieważ nie było tam możliwości zabrania ze sobą dziecka, to oddała mnie do domu dziecka i przysyłała co miesiąc pieniądze na mnie z wojska, żeby mnie utrzymywali, więc ja tam miałem niezłe warunki. To przepraszam, że ta opowieść nie brzmi tak męczeńsko i martyrologicznie, ale nam się wyjątkowo udało. To po prostu jakiś anioł stróż nad nami czuwał i myśmy nie mieli takiego piekła. Tego nie chcę rozwijać, tak samo jak nie chcę opowiadać o tym, że Polaków wsadzano na barki, przewożono ich na drugą stronę do rzekomo czekających na nich osiedli i po wypłynięciu poza horyzont te barki były zatapiane. Tak mówią. I widzi pan, o ile Katyń ma swoją dokumentację, to tam końce wody, dosłownie w przenośni. Nie ma żadnego śladu. I teraz można sobie tylko pogadać i czasem pomodlić się za biednych ludzi, którzy tam nie tylko wymarzli, nie tylko z głodu powymierali, nie tylko z przemęczenia, nie tylko z chorób, ale zostali normalnie tam gdzieś na dnie Białego Morza. Ale to wieczne odpoczywanie. Ja nie mogę tego tematu rozwijać, bo nie mam żadnych dowodów. A mnie się wydaje, że nikt nie ma żadnych dowodów. I tam ani ile zginęło, ani w jakich okolicznościach, ani jak to odbyło. Nie ma po prostu żadnej dokumentacji. I to jest, tak to się mówi, zbrodnia doskonała. Pierwszy obraz, który mi utkwił w pamięci, ja miałem 3 lata, niecałe. koniec 1941, 1942 rok. Zrobiłem awanturę, bo uważałem wtedy mojego ojczyma za bohatera, że on walczy na froncie z Niemcami, naszymi śmiertelnymi wrogami. Jak on przyjechał kiedyś raniony, niechcący potrąciła go jakaś babcia i ja po prostu tę babcię chciałem zabić. Że jak ona śmiała, bo ten się przewrócił, o kulach wyszedł z pociągu i to pamiętam, tę scenę. I dzięki znajomościom z oficerami to udało się załatwić mu przeniesienie do Wojska Polskiego. On został oddelegowany do Berlinga. I tam był właśnie zastępcą dowódcy batalionu do spraw liniowych został. Ja nie chcę rozwijać tego tematu. On poszedł na Żoliborzu na pomoc Powstaniu Warszawskiego. To jest dokładnie opisane w książce Margulesa. Historia 6. Pułku Piechoty 1. Dywizji Wojska Polskiego. W Muzeum Powstania Warszawskiego niech pan nie liczy, że to tak będzie, bo to jest nie na dzisiejsze czasy. Wie pan, kto się dostał do armii Andersa? To były przypadki czyste, bo przecież tam w tym kraju nie było żadnej komunikacji, żadnej informacji. Ludzie się dowiadywali między sobą. Jak jeden drugiemu przekazał, że się tworzy armia Andersa, no to szli do armii Andersa. A były całe miliony i rzesze Polaków, którzy nie mieli zielonego pojęcia o tym. Albo nie zdążyli. I dopiero jak się utworzyła ta armia Berlinga, to o niej zaczęto mówić oficjalnie. To wtedy oni już dostawali informacje, dostawali sygnały o tym, że tworzy się Wojsko Polskie i rzucili się, żeby jak najszybciej wrócić do Polski. No. Przecież mama z macierzyńskiego punktu widzenia, no to było coś takiego dwuznacznego zostawienie mnie w domu dziecka, ale ona uważała, że ona pomoże także mnie wrócić do Polski i nie zostaniemy tam w tym piekle, dzięki temu, że ona w tym Wojsku Polskim się ustawiła, a mnie nie można było zabrać. Więc ona stanęła naprawdę wobec poważnego dylematu i wybrała, moim zdaniem, słusznie, bo myśmy wrócili i nam się udało. I jeszcze potrafiła się odwdzięczyć Mikołajowi Lubaszence za uratowanie nas. Jak już została wyzwolona Ukraina, te okolice, gdzie mieszkała jego matka, Mikołaja Lubaszenki, to jest niedaleko Połtawy, to mama mnie zawiozła do nich, żeby mnie odżywić. Do dzisiaj, jak przychodzi kelner, podnosi talerz, to leżą kawałki chleba wokół tego, bo ja je chowam. Do dzisiaj chowam kawałki chleba pod talerz. I w każdym razie pamiętam najbardziej z tego, jak chodziłem i śpiewałem z grupą takich wyrostków, tam proletariat koniec, a szlachem kamienistym, pierdi predstal, pierdawoj, i piosenek to ja się szybko nauczyłem po ukraińsku. Ja rozumiałem, co oni mówią, wbrew temu, co sobie myśleli. Natomiast układać jakieś zdania po ukraińsku to nie ma. I właśnie się spodobało strasznie, że ja śpiewam. W Połtawie. Pierwszy mój występ to był w 1944 roku, jak miałem 5 lat. Mówiłem wiersz po ukraińsku. I z wojny wernął się tato, ta na serce weszte lisz, ordenow nioho bohato, a medali jeszcze bliż. No, pamiętam to, ten występ, jak tak mikrofon taki wisiał w powietrzu, kupka dzieciaków za mną i śpiewali. Proletariat konnica. No i tak tam, to pierwszy mój występ artystyczny. Potem zapadła decyzja, że mama zdecydowanie wraca do Polski, przechodzi do cywila. Ale to już było po 9 maja. Który oglądałem w Moskwie u jego kuzyna, który mnie postawił na takim parapecie w oknie, w stronę tam, gdzie były te strzały armatnie, pod wieczór już było, a w całym domu było jakieś szaleństwo, śpiewy, krzyki, ludzie z tych pistoletów jakichś, bo każdy miał tam dostęp do jakiejś broni, to strzelali gdzieś przez okna, przez tego, ulicą szli jacyś ludzie, żołnierze, wyciągali pistolety oficerowi, strzelali w powietrze, to było jakieś szaleństwo. Pamiętam, że później jak oni przyjechali po mnie, Lubaszenko w mundurze polskim, którego ja się przestraszyłem, bo dla mnie jedynym mundurem, który ja wtedy widziałem i do którego byłem przyzwyczajony, to był mundur oficera Armii Czerwonej i żołnierza Armii Czerwonej. A jak zobaczyłem tu orzewek jakiś, to myślałem, że do faszystów przystąpili. To takie rzeczy się działy. I ja tak w gruncie rzeczy myślałem, że to Polska, ja nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle istnieje. Myślałem, że mnie do Niemiec na roboty wywożą. Ja byłem w głębokiej rozpaczy, jak siedziałem w tym pociągu bydlęcym i ludzie dookoła mówili językiem, którego nie znamy. Panu to szczerze mówię po raz pierwszy tak publicznie. I to są losy wielu chłopaków, wielu dzieciaków, którzy właśnie w takiej sytuacji się znaleźli i tam wychowali. I dlatego ja myślę, że oni powyrastali teraz na dorosłych ludzi, wiedzą tylko, że są Polakami, ale ani języka, ani nic takiego. I jakoś trzeba im przywrócić tę polską tożsamość i świadomość. W Brześciu. Przesadzono nas do wagonów bydlęcych, proszę pana. Podzielone wagony były na dwie części. W jednej części jedna rodzina, w drugiej części druga rodzina. I myśmy tym jechali przez ruiny, przez zgliszcza, przez jakieś miasta, których nie znam, przez to wszystko. Wylądowaliśmy we Wrocławiu, to już opowiadałem. Więc myśmy się zakwaterowali w domu takiej Niemki, Frau Hoffmann się nazywała. I już mówiłem po niemiecku, ale później jak zrozumiałem, że to jest B, to starałem się nie rozumieć ani nie mówić. No w każdym razie to tak przebiegało. I później Mikołaj Lubaszenko zbratał się z pewnym żywiołem takim, który wielu ludzi wykończył. Doprowadził do tego, że ja w wieku chyba 17 lat, zaraz po maturze odszedłem z domu. Dostałem się na studia medyczne, niespełna 17-letni chłopak. Waletowałem po akademikach, byłem samodzielny. Mama mi trochę pomagała, ale co mogła pomóc? Pielęgniarka, która zarabiała 700 zł miesięcznie. Ciężko bardzo.
Znaczy mama kiedykolwiek, cokolwiek...
Dawała do zrozumienia, ale ja myślałem, że jak on na mnie mówi Fryc Lubaszenko i tak dalej, to ja myślałem, że on mi chce po prostu dokuczyć. Nie myślałem, że on mówi coś takiego, co ma jakieś pokrycie w rzeczywistości. Bo Lindę, jak już skończyłem 18 lat, to mama pewnie napisała do niego list, bo on już sprowadził się do Polski. On w czasie wojny był wcielony do Wehrmachtu i on od razu pierwszego dnia się poddał. W obozie siedział jenieckim, w Tule, przez Czerwony Krzyż stale się dowiadywał, co się z nami dzieje. I on miał informację o tym, że jego tam, Emilia Roszkowska, jego żona była związana, nazywa się Lubaszenko. On odnalazł i oni nawiązali jakiś kontakt, bo on ciągle po niemiecku, po szwabsku uważał ją za swoją żonę i mnie za swoje dziecko. I on się osiedlił w Poranicy Zdroju, w Hucie Szkła, zaczął tam pracować. I jak mama napisała do niego list, pewnie napisała, ja się domyślam, bo nic o tym nie wiem, to on napisał do mnie. Poszedłem, żeby zamknąć sesję. Pierwszy rok akademicki, musiałem to pozałatwiać w dziekanacie. Patrzę, jest list do mnie, otworzyłem. Kopertę, jestem pańskim ojcem. Lindę. Ja byłem synem Lubaszenki do 90 roku dla otoczenia. To też heca, bo miałem metrkę chrztu. Pojechaliśmy razem z moim bratem, znaczy synem Mikołaja Lubaszenki i mojej mamy, z bratem przyrodnim, pojechaliśmy do Białegostoku, bo chcieliśmy to sądownie przeprowadzić, żebym się nazywał Lindę Lubaszenko, zgodnie z prawdą. Bo Lindę jako, że urodzony zostałem, a Lubaszenko jako, ten człowiek w końcu uratował mi życie. I nawet nie usynowiony, bo nie było właśnie tu cały problem polega, że nic. Ja nie mogłem tego ruszyć, proszę pana, przedtem, dopóki oni żyli, bo oni by stanęli przed sądem, dlaczego to zrobili w ogóle. A metrykę na nazwisko Lubaszenko myśmy z mamą wyrobili na takiej otóż drodze. Jak w 10 klasie, a chodziłem do szkoły 11-klasowej, dowiedzieliśmy się, że nie dostanę matury i nie zostanę dopuszczony do matury bez świadectwa urodzenia, a ja nie mam metryki urodzenia. Tylko wszędzie mama mnie podawała Edward Ryszard Lubaszenko, urodzony 23 sierpnia 1939 roku w Białymstoku. I jako Lubaszenko. I myśmy z mamą napisali do urzędu, nie wiem jak to się nazywało, rozpaczliwy list, że syn chodzi do 10, że zbliża się matura, że żądają od niego metryki, a dokumenty zaginęły, zawieruszyły się w wyniku działań wojennych. I na podstawie tutaj tego naszej prośby, że dostałem zwrotny list, w którym było napisane Edward Lubaszenko. I teraz idę do sądu, pan mecenas tam coś mówi, brat już zabierać do zeznawania, a tutaj ja wyciągam w pewnym momencie, pan Bóg mnie tchnął i mówi, przepraszam bardzo, ale ja mam tutaj metrykę urodzenia na nazwisko Lindę. I są dwie metryki urodzenia dotyczące zdecydowania tego samego człowieka, bo matka jest ta sama, tylko w rubryce ojciec jest ktoś inny. Sędzia przerwał, mówi, zawieszam rozprawę, bo ja w tej sytuacji nie mogę podjąć decyzji. To nie jest sprawa dla sądu, do rozstrzygnięcia, tylko dla władz. Ja poszedłem do władz, a on mówi, oni tak mówią, po zaglądaniu dokumentów, jakaś narada cholernie długotrwająca. I w końcu wychodzi pani urzędniczka, kierowniczka, czy kierownik, nie pamiętam już, bo tyle. I mówi, proszę pana, jest taka sytuacja, że od pana zależy, którą metrykę pan wybierze. Kim pan się czuje, proszę pana? No więc ja wybrałem Lindę. I mówię, że proszę mi wystawić tutaj, że będę mógł się nazywać Edward Kinder Lubaszek. Nie, proszę pana. Pan się może nazywać albo Lindę, albo Lubaszek. Dostałem dowód osobisty na nazwisko Edward Ryszard Lindę. Do filmu zaproszenie w hotelu mieszkania. Ech, panie Edwardzie, dzień dobry. Pan Łaszenko przyjechał, cześć tego, będziemy jakiś bankiet tego. I dowód osobisty. Wyciągam dowód osobisty, a tam Lindę. Na granicy gdzieś tam, celnicy. Zaraz my pana znamy. Jak Łaszenko, co pan ma tu Lindę? Co pan się podszywa, czy coś takiego? I po serii takich kłopotów ja zwróciłem się do prezydenta miasta Krakowa z prośbą o zezwolenie na używanie nazwiska w formule Edward Ryszard Lindę Lubaszenko. Także martyrologii tu jest tyle, co ta podróż z Białegostoku do Archangelska i później Ukraina, gdzie mieszkała matka Mikołaja Lubaszenki. Bo wszyscy mężczyźni byli na froncie, a ja byłem tam z chłopakami, tam 5 czy 6 chłopaków, coś 2 dziewczynki i ich matki. Mama przysyłała na mnie pieniądze, więc oni wszyscy chyba za te pieniądze tam żyli. I raz w tygodniu ta babcia prowadziła, żeby się wywiązać, raz w tygodniu prowadzała mnie na targ i dawała mi kubek śmietany do wypicia. I kiedyś to było nie tak daleko od frontu i tam jeszcze dolatywały niemieckie samoloty. I ta stara pani Lubaszenkowa, nie wiedząc, że ja jestem ochrzczony w kościele w Białymstoku, to ona mnie zaprowadziła ze strachu, że ja zginę niechrzczony, do cerkwi i w cerkwi mnie ochrzciła. Także jestem podwójnie chrzczony w cerkwi i w kościele katolickim. Aha, jeszcze wracając do tego Archangelska, to myśmy mieszkali w takiej rodziny maszynisty kolejowego. I on mnie zawsze zabierał, jak mama gdzieś tam jakieś tam usługi pilnowała, kogoś tam starszych, chorych, tam dzieci lub żony tych wązów tamtejszych, to mama mnie oddawała pod opiekę temu maszyniście i on mnie woził na tej trasie. To kocham jeździć pociągami, bo szum, ciepło, to jest raj na ziemi, jeździć pociągami. To do dzisiaj. Pociąg to jest po prostu mój podstawowy środek lokomocji.
A które z miast pan najbardziej lubi?
Proszę pana, to nie jest tak. Ja mam takie zmienne nastroje aktorskie. Te role, na przykład, jak się wcielam, to teraz pan się zdziwi. Paryż. Wielokrotnie byłem w Paryżu i był to okres, kiedy ja jeszcze dobrze umiałem po francusku mówić, bo w szkole uczyłem się po łacinie, po rosyjsku i po francusku, a w domu po niemiecku rozmawiałem z Frau Hoffmann jeszcze do tego. Także te wszystkie języki mi dawały się, że to jest jeden język, tylko takie coraz to nowe słowa. W moim przypadku którąś narodowość wyróżnić to już by był wstyd i obraza boska. Nie? Bo to wszystkie te narodowości traktuję naprawdę równo i nie tylko dlatego, że nie mam prawa któreś wyróżniać czy w negatywny sposób traktować, ale dlatego, że na własnej skórze doświadczyłem, jak to źle jest być narodowościowo B. Bo ja byłem skażony tym nazwiskiem i tą jakby wszystkimi okolicznościami wokół mnie. Bo ludzie sobie poczytywali za punkt honoru dokuczyć mi, zrobić mi coś na złość, świństwo mi jakieś wyrządzić, bo to by było traktowane jako czyn patriotyczny. Także ja doskonale rozumiem ludzi, którzy nie wytrzymywali, zmieniali nazwisko. A ja powróciłem nazwisko już po wszystkim. To najgorsze przeszedłem jeszcze jako Lubaszenko. Wziąłem na siebie cały ogień. Wszystko wziąłem. A czekałem na tę chwilę. Nawet synowi w 1968 roku dałem imię Olaf w nadziei, że wrócimy do nazwiska Lindy. Rozumie pan? Wnuczka Marianna nazywa się Lindy. Chociaż muszę tak zdradzić sekret, że ona Strasznie, bo mnie prosiła, mówi, namów tatusia, żebym się zgodził, żebym ja się nazywała Lubasza.
Był to reportaż Jana Smyka, podwójnie chrzczony.